Cieszę się, że mogę być pośród was. To jest dla mnie wielka radość i wielki przywilej. I może zacznę od przedstawienia się, abyście wiedzieli, może ci, którzy mnie nie znają, skąd się tutaj wziąłem. Nazywam się Samuel Skrzypkowski, mam 30 lat. 30 lat, to tak przeżyłem ten rok 2020, który właśnie był dla mnie wejściem w 30 rok życia. Mam 30 lat, mam żonę Dominikę, jesteśmy małżeństwem od 7 lat. Mamy córkę Basię, która ma 5 lat, Hanię, która ma 2 lata i spodziewamy się syna pod koniec lipca. Także jestem ojcem trójki dzieci, dwójki już narodzonych, a jednego jeszcze nie. I jestem pastorem, drugim pastorem w pierwszym zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Z tym zborem jestem związany od 8 lat. Od 4 lata temu zbór powołał mnie właśnie do służby pastorskiej. I tak jak zostało to powiedziane, jestem właśnie dzieckiem pastorskim. Jestem synem pastora Henryka Skrzypkowskiego i nawróciłem się mając 16 lat. Gdy miałem 16 lat, zrozumiałem, że tak naprawdę jestem hipokrytą, siedząc gdzieś tam w pierwszym rzędzie ławki zborowej, że żyję wiarą swoich rodziców, że żyję tylko wyuczonymi jakimiś zasadami, a tak naprawdę jestem w zborze kimś innym, w domu kimś innym, w szkole kimś zupełnie innym, na podwórku kimś innym. I gdy miałem 16 lat, zawołałem do Boga i poprosiłem o to, aby mnie zbawił, aby uczynił ze mnie swojego prawdziwego ucznia, swoje prawdziwe dziecko, nie dziecko zboru, ale jego dziecko. I Bóg to zrobił i właśnie od 16 roku życia za nim chodzę. Ale w związku z tym, że w zasadzie całe moje życie związane jest ze zborem, związane jest z Kościołem, stąd temat Kościoła jest mi bardzo bliski. Przez wiele lat z moimi rodzicami mieszkaliśmy przy Kościele, więc kaplica była moim domem. Mieszkaliśmy w kilku miejscach Polski, zawsze daleko od naszej rodziny biologicznej, od dziadków, od babć, więc to siostry i bracia ze zboru byli moimi dziadkami i babciami. Daleko od wujków i cioć biologicznych, więc to w zborze miałem wujków i ciocie, stąd temat Kościoła jest mi bardzo bliski. Moje życie w zasadzie od urodzenia jest związane z Kościołem i jestem wdzięczny Bogu za to, że przez swoją łaskę też do tego Kościoła mnie włączył, gdy Jemu uwierzyłem i potem też, gdy potwierdziłem to przez chrzest. Więc kiedy rozmawiałem z pastorem Marcinem, kiedy zaprosił mnie tutaj do was do zboru i powiedział, no to o czym, jak mógłbyś nas ubłogosławić, to powiedziałem o takich kilku tematach, które leżą mi na sercu i pastor Marcin wybrał właśnie temat Kościoła i o tym chciałbym mówić dzisiaj na nabożeństwie, o członkostwie jako zapomnianym obowiązku chrześcijanina, a następnie na dole, czy tutaj, ale po przerwie na kawiarenkę, o tym skąd się wziął Kościół i jakie są cechy Kościoła. Zacznę od takiego obrazu, który przeczytałem w pewnej książce mówiącej o Kościele. Otóż drodzy, jeśli bym was dzisiaj zapytał, czym wolelibyście jechać na wakacje? Motocyklem czy autobusem? To, co byście wybrali. Może ci, co starsi, to autobusem, ale myślę, że wielu ludzi, gdyby miało do wyboru, no to jednak wybralibyśmy motocykl. Ja bym wybrał motocykl, gdybym miał taki wybór. Dlatego, że w motocyklu czuję się wolność. W motocyklu to ja jestem tym, kiedy jadę motocyklem, tym, który prowadzi. To ja jestem tym, który się zatrzymuje, gdzie chce, który jedzie, gdzie chce, który może sobie dobierać właśnie prędkość, z jaką się porusza. Po prostu motocykl to wolność. Autobus natomiast, no to już zupełnie inna sprawa. Autobusem jedziemy wolniej. Zazwyczaj to nie my jesteśmy kierowcą. Podróżujemy w jakiejś grupie, nie każdy w tej grupie nam się podoba. W długiej podróży ktoś tam wyciągnie kanapki z kiełbasą i jajkiem i cały autobus może poczuć zapach tego posiłku. Inaczej się jedzie autobusem. A jednak życie chrześcijanina z perspektywy Nowego Testamentu znacznie bardziej powinno przypominać jazdę autobusem niż jazdę motocyklem. W ogólnym rozrachunku to jazda autobusem jest bezpieczniejsza, pewniejsze jest to, że osiągniemy cel, pozwala wspólnie się o siebie zatroszczyć. I życie chrześcijanina znacznie bardziej powinno przypominać jazdę autobusem niż jazdę motocyklem. Żyjemy dzisiaj w czasach filozofii wyboru. Ostatnich kilka miesięcy słyszeliśmy o tym, jak na ulicach przechodziły różne protesty, żądając prawa wyboru. Lubimy decydować o sobie. Chcemy być oryginalni, chcemy sobie sami dobierać to, co nam pasuje, to, co nam smakuje, to, co najbardziej nam się podoba. Lubimy mieć swobodny dostęp, bez żadnych zobowiązań. Chcemy czuć potrzebę przynależności, a jednocześnie chcemy być wolni. I myślę, że ta filozofia wyborów, w której żyjemy, też przekłada się na Kościół i przekłada się na nasze życie we wspólnocie i na nasze życie w zborze. Formalne członkostwo w zborze, w przytłaczającej większości zborów ewangelicznych, na pewno w Warszawie, ale myślę, że również i w Polsce, dzisiaj takie coś już nie istnieje. Wielu ludziom wydaje się, że to formalne członkostwo jest reliktem przeszłości, bo jest związane z ograniczeniami, to zbędne formalności, jak zapisywanie się na jakąś listę. Przecież Jezus przywołuje nas do siebie przez wiarę, a nie przez zapisywanie się gdzieś do jakiejś organizacji. I z jednej strony to prawda, a z drugiej strony wydaje mi się, że Pismo Święte mówi o czymś innym. Nawet w czasie ewangelizacji często lubimy podkreślać, że nam przecież nie chodzi o to, żeby ktoś zmienił Kościół. Broń Boże, ja Ciebie nie namawiam, żebyś Ty zmienił Kościół. Ja tylko mówię Tobie o Jezusie Chrystusie. No niby tak, ale przecież chcemy, żeby ludzie byli częścią wierzących, dobrych, biblijnych wspólnot. I dla mnie członkostwo w zborze jest jedną z najważniejszych spraw w życiu chrześcijanina. I widzę wyraźnie w Nowym Testamencie taki właśnie obowiązek i przez wieki też to była dosyć jasna i oczywista praktyka protestancka, jeden z filarów baptyzmu. To, że chrześcijanie są częścią wspólnoty, że każdy z nas jest w tym samym sensie kapłanem, nie mamy kapłanów i świeckich, wszyscy mamy swobodny dostęp do Chrystusa, że nie mamy duchownych i nieduchownych, że mamy wspólne przyjście do Bożego tronu przez Chrystusa i wszystko to myślę, że jest związane właśnie z członkostwem i z przywilejami i z obowiązkami, jakie są związane z tym członkostwem. Drodzy, zachęcam, otwórzmy drugi list Jana. Drugi list Jana jest najkrótszym listem Nowego Testamentu. I chociaż ten list, czy wprost nie znajdziemy w Nowym Testamencie informacji o formalnym członkostwie, to myślę, że wiele wersetów tworzą takie przesłanki, które pokazują nam, że jest to Bożą wolą dla nas, abyśmy byli członkami Kościoła. Że jeśli ktoś nawraca się do Chrystusa, jeśli wyznaje swoją wiarę w Niego, jeśli ktoś przyjmuje chrzest na wyznanie wiary, to jest też zobowiązany do tego, żeby być częścią wspólnoty, aby jechać w autobusie wiary z innymi wierzącymi, dopóki go Pan Bóg z tego świata nie odwoła. Drugi list Jana to list napisany pod koniec pierwszego wieku, jeden z późniejszych listów Nowego Testamentu, czy jedna z późniejszych ksiąg Biblii. Nie wiemy, kto jest autorem tego listu, dlatego że autor przedstawia się jako starszy. Ale ponieważ słownictwo jest bardzo zbliżone do Ewangelii Jana, do objawienia Jana, do pozostałych dwóch listów Jana, uznaje się, że to Jan i ten sam człowiek, który właśnie napisał pięć ksiąg Nowego Testamentu. List ten powstał też pod koniec pierwszego wieku, kiedy chrześcijanie doświadczali bardzo silnych prześladowań ze strony Cesarstwa Rzymskiego. I to też, to tło wydarzeń, te prześladowania mogły skłonić autora tego listu do tego, by on nie umieszczał tutaj żadnych danych osobowych. Nie ma tutaj żadnych danych osobowych, nie wiemy, do jakiego zboru jest to napisane, nie wiemy, kto jest autorem, nie wiemy, jakie osoby się za tym kryją. Wszystko jest napisane jakby takimi pseudonimami. Czyli jest starszy, który pisze do wybranej pani. Na koniec mówią, pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. To prawdopodobnie dlatego, że gdy posłaniec niósł ten list i żołnierze czy władza zatrzymałaby go, mogliby mu ten list zabrać i wiedzieliby, gdzie spotykają się chrześcijanie. Stąd autor tego listu, wierzę, że apostoł Jan tak właśnie go zmyślnie napisał. Odbiorcą tego listu, jak mówi pierwszy werset, jest pani i jej wybrane dzieci. I wszystko wskazuje na to, że jest to przenośnia. Są dwie możliwości. Albo ten list faktycznie jest do jakiejś pani i do jakichś dzieci. Jeśli tak dosłownie chcielibyśmy go przyjąć, wtedy musimy założyć, że w 13 wersecie, gdzie jest napisane pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej, że ona ma siostrę i też mają dzieci i autor tego listu wysyła list do jakiejś kobiety, która ma dzieci i pozdrawia ją od jej siostry. Raczej wydaje się, że autor po prostu pisze do zboru, do kościoła. Dlatego, że kościół w języku greckim to słowo eklezja, występuje w rodzaju żeńskim eklezja. Więc pisze po prostu do eklezji, do jakiegoś zboru. Wtedy dzieci tej kobiety to byliby członkowie tego zboru. I przekazuje pozdrowienia z innego zboru, od siostry swojej wybranej, od innego kościoła, gdzie również członkowie tego zboru przekazują im pozdrowienia. Stąd wydaje się, że jest to list napisany przez apostoła Jana z jednego zboru, w którym się znajduje, wysyła go do innego zboru. I drodzy, właśnie zapoznajmy się z tym listem, którego przesłanie jest takie bardzo kościelne, bardzo eklezjalne. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają Cię dzieci siostry Twojej wybranej. Panie, dziękuję Tobie za Twoje słowo i dziękuję Tobie za wieczną aktualność Twego słowa. Dziękuję Tobie za to, że przez wiarę włączyłeś mnie do swojego kościoła. Dziękuję Tobie za zbór, którego mogę być częścią w Warszawie. Dziękuję Tobie za zbór w Białymstoku i za każdego członka tego zboru, wszystkie dzieci i sympatyków. Panie, dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej, jakim jest bycie częścią Twojego ciała, bycie Twoją oblubienicą. I Panie, proszę, poucz nas teraz przez swoje słowo. Nakarm nas duchowo, niech słowo Twoje mieszka w nas obficie. Panie, abyśmy rozumieli, jakim niezwykłym darem zostaliśmy obdarzeni, kiedy powołałeś nas do Kościoła, abyśmy robili z tego użytek i w tym wszystkim, Panie, byśmy tworzyli zdrowe zbory, które żyją dla Twojej chwały, są światłością nadziei i solą ziemi. Amen. Amen. Z tego listu możemy wyciągnąć kilka wniosków na temat funkcjonowania pierwszego Kościoła. Po pierwsze, widzimy samo to, że w ogóle istnieją zbory. Mamy tutaj zbór, który gdzieś się gromadzi, do którego pisze Jan, i mamy inny zbór, który ten zbór pozdrawia, tych odbiorców. I na początku Dziejów Apostolskich, kiedy Kościół w ogóle powstaje, widzimy jedną wielką wspólnotę. Widzimy kilka tysięcy ludzi zgromadzonych w Jerozolimie i w okolicy, którzy razem się spotykają, którzy codziennie w zasadzie się spotykają w świątyni, spotykają się po domach, troszczą się o siebie nawzajem. Ten Kościół się rozwija i rośnie. Ale gdy pojawia się prześladowanie po kilku latach istnienia pierwszego Kościoła, po zamordowaniu Szczepana, chrześcijanie muszą uciekać z Jerozolimy i widzimy, jak rozchodzą się po basenie Morza Śródziemnego. Na poważnie wtedy rozpoczyna się działalność misyjna. Nawracają się nowi ludzie, przychodzą do Chrystusa i tam, gdzie docierają chrześcijanie do nowych miast, tam powstają zbory, powstają zgromadzenia ludzi wierzących. Od 8 rozdziału Dziejów Apostolskich pojawiają się wzmianki o działaniach uczniów Jezusa w Samarii, później w Damaszku, w Lydzie, w Joppie, w Cezarei. W 11 rozdziale nawraca się wielka grupa ludzi w Antiochii. Mijają lata i chrześcijańscy misjonarze głoszą Ewangelię, zakładają zbory na Cyprze, w Derbe, Listrze i Ikonium, Antiochii Pizydyjskiej. W drugiej podróży misyjnej apostoł Paweł dociera do Filipi, Tesalonik, Koryntu, Efezu, Berei. Wszędzie tam, gdzie nawracają się ludzie, łączą się oni w zbory, w lokalne kościoły. Kiedy popatrzymy sobie na listy Nowego Testamentu, to mamy tam listy, które są w ogromnej większości pisane do zborów. 9 listów Nowego Testamentu jest napisana do konkretnych zborów, plus ten list, który dzisiaj omawiamy. List do Hebrajczyków, list Jakuba, list Judy, 2 listy Piotra i 1 list Jana to listy powszechne, nie pisane do konkretnego zboru, ale pisane do kościołów. Te listy, które są personalne, czyli 2 listy do Tymoteusza, Tytusa, Filemona i 3 Jana, również pisane są w kontekście kościoła. Chrześcijanie, kiedy przychodzą do Chrystusa, gromadzą się w zbory od samego początku. Po drugie, widzimy w tym liście, że zbory mają członków, o których wiadomo, że oni przynależą do tego konkretnego zboru. Werset 4. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, tak jak przykazał nam Ojciec. Więc Jan, nie wiemy gdzie był, ale spotkał jakichś ludzi z tego zboru i wiedział, że oni są z tego konkretnego zboru. I pisze list do zgromadzenia i mówi, spotkałem waszych członków gdzieś tam i wydali oni dobre świadectwo. Chwała Bogu za nich. Możecie być z nich dumni, bo zaświadczyli o prawdzie. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. I widzimy to w wielu listach apostoła Pawła, gdy w zakończeniu przywołuje on konkretne osoby z danej wspólnoty i wie, że oni są z tego zboru. Nie pozdrawia tylko po prostu jakichś chrześcijan. On pozdrawia chrześcijan z tej konkretnej wspólnoty. Tak naprawdę w Nowym Testamencie nie znajdziemy żadnego zdrowego chrześcijanina, zdrowego w sensie wiary, który nie byłby członkiem jakiegoś zboru. Po nawróceniu następował chrzest, a wraz z chrztem dołączenie do zboru. Jest tylko jeden wyjątek. Eunuch z Etiopii, którego spotkał, do którego został posłany Filip. No nie dołączył on do zboru w Etiopii, chociaż tam pojechał, bo po prostu chyba był tam pierwszym wierzącym. Ale jeśli spojrzymy na historię, to możemy zobaczyć, że Etiopia tak naprawdę stała się pierwszym chrześcijańskim krajem, gdzie chrześcijaństwo stało się religią narodową. W 330 roku, czyli 50 lat wcześniej niż Cesarstwo Rzymskie, cesarz Etiopii ogłosił, że Etiopia staje się krajem chrześcijańskim. Myślę, że to za sprawą tego właśnie eunucha, który tam wrócił do swojego domu i myślę, że tam prowadził bardzo solidną działalność misyjną, która zaowocowała tym, że cały naród przyszedł do Boga 200 lat później, 250 lat później. Więc patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, członkostwo w zborze, bycie związanym ze zborem jest tak samo oczywiste jak chrzest. Wszędzie chrześcijanie przyjmowali chrzest i dołączali do zboru. I jestem też przekonany, że jest to członkostwo formalne. Nie sądzę, że wypełniano wtedy jakieś deklaracje członkowskie, ale na pewno wiadomym było, że ktoś jest członkiem jakiegoś zboru i jakiego zboru jest on członkiem. Na przykład w drugim liście do Koryntian, 2 rozdziale, wersetach 5 i 6, apostoł Paweł mówi o tym, aby na jednego z członków tego zboru nałożyć karę ze względu na jego grzech. I mówi tam, aby zagłosowano i aby wybrano karę, za którą zagłosuje większość. Więc skoro jest większość, to muszą też wiedzieć, jaka jest całość. Myślę, że nie głosował każdy, kto przychodził na nabożeństwo. Było jakieś specjalne spotkanie, wiedzieli, kto jest członkiem tej wspólnoty i apostoł Paweł tak zalecił, aby tak zrobić. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, znajdujemy nakaz apostoła Pawła, mówiący o tym, że w zborze efeskim powinna powstać lista wdów, i bardzo dokładne wytyczne tego, kto na tę listę może być wpisany i jakie powinny zostać spełnione formalne czynniki, aby na tej liście się znaleźć. I jest tam mowa o liście. Na listę wdów wpiszcie czy wciągnijcie kobietę taką i taką. Nie chodziło o wszystkie kobiety z miasta. Efes był ogromnym miastem. Chodziło o siostry związane z tamtym zborem, które zostały wdowami. Czytamy w Apokalipsie nawet o tym, że nie tylko w Apokalipsie, w Starym Testamencie również, że Pan Bóg ma listę zbawionych. Jest to, myślę, że obraz. Myślę, że Pan Bóg nie potrzebuje listy, ale jest napisane, że ma. Dlaczego się zatem tego boimy? Często w naszych głowach wydaje się, że na pewno tak przez wiele lat było u mnie, że to pierwsze chrześcijaństwo w pierwszym kościele było takie, wiecie, takie swobodne. Takie, może boję się użyć tego słowa, takie trochę hipisowskie. Tak się wszyscy zbierali, kochali, było fajnie, dobrze było razem. I tak może było faktycznie w Jerozolimie, ale później zaczęło się to bardzo mocno zmieniać. To pięknie brzmi, że chrześcijanie sprzedawali to, co mieli i składali u stóp apostołów, aby ci rozdysponowali innym. Ale efekt był taki, że kilka lat później inne zbory musiały się zrzucać na wierzących w Jerozolimie. Dlatego, że Chrystus nie przyszedł tak szybko, jak oni się tego spodziewali. W listach apostoła Pawła widzimy już znacznie bardziej sformalizowane wspólnoty i to, kto może, a kto nie może być częścią wspólnoty. W pierwszej połowie II wieku, czyli 50 lat po powstaniu drugiego listu Jana, mamy takie pismo, które się nazywa pierwszą apologią, którą napisał Justyn Męczennik, jeden z ojców Kościoła, 50 lat po drugim liście Jana. I jest tam napisane tak w pierwszej apologii. Ci, którzy uwierzyli w prawdziwość naszej nauki i naszych wypowiedzi, ślubują, że zgodnie z nimi wieść będą życie. Wówczas uczymy ich, jak mają się modlić, jak pościć, jak prosić Boga o odpuszczenie dawniej popełnionych grzechów, przy czym sami także modlimy się i pościmy wraz z nimi. Następnie prowadzimy ich do miejsca, gdzie znajduje się woda i tam dostępują oni ochrzczenia w taki sam sposób, w jaki myśmy go dostąpili. Mianowicie zostają skąpani w wodzie w imię Boga Ojca i Pana Wszechrzeczy, w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego oraz w imię Ducha Świętego. 50 lat po powstaniu tego listu mamy już zapiski o tym, że istniały przygotowania do chrztu. Że trzeba było przejść jakąś drogę do tego, aby nauczyć się, jak funkcjonuje chrześcijanin. W III wieku, czyli 100 lat po tym piśmie Justyna Męczennika, w niektórych zborach okres przygotowawczy do chrztu trwał 3 lata. Wyobrażacie sobie, gdybyśmy w naszych zborach mieli katechumat trwający 3 lata? Nie wiem, czy ktoś po tych 3 latach chciałby jeszcze do zboru przystąpić. Więc nie było to wszystko tylko takie swobodne czy takie frywolne. W tym miejscu myślę też, że warto dodać, zobaczcie, patrząc na ten list, że zbory mają między sobą relacje. W wersecie 13 przesyłają sobie pozdrowienia. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Czytamy w Nowym Testamencie o zborach pogańskich, które zbierały środki finansowe na wsparcie Kościoła w Jerozolimie. Czytamy o tym w liście do Kolosan, że Paweł zachęca, aby list, który został do nich wysłany, przeczytać również w Laodycei, w domu Nimfy, bo tam się spotyka zbór. I przy okazji, kiedy będą w Laodycei, by wzięli list stamtąd i przeczytali u siebie w zborze. Więc zbory miały między sobą relacje. Ludzie wierzący wiedzieli, skąd są. Zabiegajmy o relacje w naszych zborach z innymi zborami. Pozdrowienia są właśnie doskonałym miejscem do tego. Kiedy w czasie nabożeństwa ktoś wstaje i mówi, przesyłam pozdrowienia ze zboru, dzisiaj słyszeliśmy, w Wałbrzychu. Nie wiemy wiele o zborze w Wałbrzychu. Może wy wiecie, ja nie wiem wiele, ale wiem, że tam się gromadzą ludzie wierzący. Jeśli pojadę kiedyś na wakacje na Dolny Śląsk, pojadę do zboru w Wałbrzychu, bo wiem, że tam są zborownicy. Jeśli zbór w Wałbrzychu będzie w potrzebie, może poprosić inne zbory o pomoc, o wsparcie i wierzę, że taka pomoc się znajdzie. Zabiegajmy o wzajemne relacje. Uważajmy na to, aby nie stać się jedynozbawczym zborem czy jedynozbawczym kościołem, samotną wyspą, która się okopała i wydaje nam się, że Jezus jest tutaj w naszych murach, ale tam za nimi już Go nie ma. Jeśli mamy wspólnotę Ewangelii, zabiegajmy o dobre relacje z innymi zborami. Dbajmy o pozdrowienia na nabożeństwie. Co cechuje członków zboru? Wersety 4-6. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Panie, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. O co mają zabiegać członkowie zboru? O co my mamy dzisiaj również zabiegać jako członkowie Kościoła? O wzajemną miłość. O dobre relacje nie tylko z innymi zborami, ale ze sobą. Na pewno pamiętacie, po czym ludzie mają poznać uczniów Jezusa. Po wzajemnej miłości. Jest to szczególna miłość. To nie jest miłość do wszystkich ludzi. To jest wzajemna miłość. Po tym rozpoznaje się uczniów Jezusa. Prawie każdy list do zborów w Nowym Testamencie mówił o tym, jak ważne są wzajemne relacje. Prawdziwy zbór, prawdziwy Kościół to zbór relacji, troski o siebie nawzajem. Dla przeciętnego Polaka jest to obraz zupełnie obcy. Ogromna część naszego narodu, kiedy dzisiaj idzie do swoich budynków kościelnych, nikogo tam nie zna. Ewentualnie jakichś sąsiadów z klatki obok, którzy przyszli na tą samą godzinę, co ja, na nabożeństwo czy na mszę. W Nowym Testamencie widzimy zupełnie inny rodzaj więzi. One często są niedoskonałe. Oczywiście, że tak. Apostoł Paweł czasami publicznie zaleca przeproszenie się i przebaczenie i napomina kogoś. Mówi o tym, aby słońce nie zachodziło nad ich gniewem i to jest werset w kontekście relacji zborowych. Ale nawet jeśli, to o czym to świadczy, jeśli oni się kłócą? O bliskich relacjach. Nie zdarzyło mi się nigdy pokłócić z kimś, kogo nie znam. Jak kogoś znam, to już to wygląda trochę inaczej. Więc nawet jeśli oni mają ze sobą jakieś spięcia, to dlatego, że mają wzajemne relacje. Jeden z obrazów na opisanie Kościoła to przecież obraz ciała. Apostoł Paweł pisze o tym w pierwszym liście do Koryntian i mówi o tym, że jesteśmy członkami jednego ciała i mamy się nawzajem o siebie troszczyć. Że jeśli na przykład swędzi mnie łydka, to mój kręgosłup powinien, to najpierw impuls biegnie gdzieś tam do mózgu. Mózg wie, że powinien zachęcić kręgosłup do zgięcia i potem ręka powinna się tam wyciągnąć i jakieś tam palce podrapać tę łydkę. Drodzy, podrapmy się czasami. Pomóżmy sobie. Zabiegajmy o wzajemne relacje. Członkowie zboru troszczą się o siebie nawzajem. Jesteśmy zobowiązani do troski o innych ludzi. Jesteśmy zobowiązani do troski o siebie nawzajem. Po tym ludzie mają poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa. To jest bardzo ważne zadanie. I nie wiem jak w waszym zborze, ale myślę, że podobnie. To jest problem dużych zborów, że często nie mamy tych relacji. Że widzimy twarze, które pojawiały się w zborze, ale relacje mamy tylko z naszą jakąś grupką przyjaciół. Problemem wielu zborów ewangelikalnych jest to, że po nabożeństwie, kiedy przychodzą nowi ludzie, to są jakieś osoby takie nastawione na poznawanie nowych ludzi, ale często zwracamy się tylko do tych, których znamy, bo jest to okazja, żeby sobie porozmawiać. To dobrze, oczywiście, że tak, ale bądźmy otwarci na innych. Jesteśmy członkami jednego zboru. Jesteście członkami pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Troszczcie się o siebie nawzajem. Niech wasze relacje będą przykładem dla innych ludzi na zewnątrz, że kiedy popatrzą oni na was, to zobaczą, że ci ludzie są jacyś inni, że oni inaczej się nawzajem do siebie odnoszą. Używamy takiego zwrotu bracie, siostro. On może brzmi dzisiaj trochę przestarzale. Ale myślę, że jest to potrzebny zwrot, bo faktycznie pokazuje, że mamy ze sobą relacje, kiedy dzieci mówią ciociu, wujku do ludzi w zborze. To jest niesamowite. Ja prawdziwe relacje, najlepsze relacje, jakie mam z ludźmi w zborze. To jest moja rodzina. To są moi bliscy. Tam mam najlepszych przyjaciół. Wierzę, że to zbór i relacje w zborze uchroniły mnie też przed odejściem w ogóle gdzieś głęboko w świat, w grzech. Bo nawet kiedy jako nastolatek gdzieś tam w szkole różne głupie rzeczy przychodziły do głowy, to wiedziałem, że przecież ja mam prawdziwych przyjaciół nie tutaj, ale w zborze. Jeśli nie będzie relacji między nami, to jakimż będziemy świadectwem dla innych? Nasze relacje mają być takim paszportem, który możemy okazywać innym, mówiąc, należę do Królestwa Bożego. Pokazać ci moje obywatelstwo? Zobacz na moje relacje z innymi ludźmi, z mojego zboru. Cechować ma nas miłość. I cechować ma nas jeszcze jedna rzecz. Werset drugi i werset czwarty. Jan pisze ze względu na prawdę. która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Werset 4. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przekazał nam Ojciec. Ludzi wierzących cechuje wzajemna miłość i cechuje prawda. Czym jest ta prawda, która mieszka w nas? Myślę, że jest to przesłanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Jezus mówi o sobie: ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I Jan wzywa do członków tego zboru, wierzę, że Pan Bóg przez ten list wzywa również i nas do tego, abyśmy żyli w prawdzie. Członkowie chrześcijańskich zborów żyją w prawdzie, żyją na co dzień z Jezusem Chrystusem. Wyrażamy to na przykład w Wieczerzy Pańskiej. W Wieczerzy Pańskiej wyrażamy wzajemną miłość i wyrażamy to, że trwamy w prawdzie. Wieczerza Pańska nie jest prywatnym, mistycznym doświadczeniem chrześcijanina i budowaniem relacji między nim a Bogiem, chociaż również, ale Wieczerza Pańska ma też ten wymiar horyzontalny. W 1 Koryntian 10 rozdziale apostoł Paweł mówi, że pijemy ze wspólnego kielicha, ten kielich wspólnoty czy społeczności, który błogosławicie. W Nowym Testamencie Wieczerza Pańska ma wymiar tego, że ja wyznaję, że ja należę do ludzi w zborze, należę do zboru, należymy do siebie nawzajem i że należymy wspólnie do Chrystusa. Sięgając po chleb i po wino, wyciągamy nasze paszporty i mówimy: jestem dzieckiem Bożym. Trwam w miłości z braćmi, siostrami i kocham mojego Boga i należę do Niego. Żyję w prawdzie. Wyznałem Mu swoje grzechy, jestem Jego dzieckiem.